Cześć, tu Marzena, kobieta w biegu.
I Mateusz z bloga salaterka.pl.
Deliberujemy to o ideach, które wpłynęły na nas i zmieniły nasze postrzeganie świata. Dzielimy się wiedzą na podstawie przeczytanych książek oraz własnych doświadczeń. Prowadzimy swoje firmy i uczymy się skutecznego zarządzania w zgodzie ze sobą.
Cześć Marzeno.
Cześć Mateuszu.
O czym dziś będziemy rozmawiać, powiedz mi.
O kwestii, która dotyczy nas wszystkich, nawet jeśli nam się to podoba czy nie, czyli o posiadaniu, o tym, jak wygląda nasz świat wokół nas, o posiadaniu, o materializmie, o tym, że być może mniej znaczy lepiej, no więc takie powiedzmy fundamentalne, życiowe i dotykające każdego z nas
czyli trochę kwestie. Czyli trochę o chęci posiadania bardziej, tak, niż samego...
No wiesz co, kwestia na pewno jest złożona, więc myślę, że kilka wątków na pewno nam tutaj wyjdzie. Ja wiesz co, jeszcze jakiś czas temu pamiętam, jak chciałam doczekać czasów, kiedy w ogóle materializm zacznie być passé. I tak się zastanawiam, czy już przypadkiem gdzieś nie widać takiego zwiastunu jakby nowej epoki, tego, że to wszechogarniające bogactwo, ten nieustanny rozwój, ta napędzająca się gospodarka, to są dzisiaj kierunki, którymi każdy z nas wciąż chce iść. Wiesz, takie trudne pytanie,
Wiesz co, mi się wydaje, że już jesteśmy na takim etapie, że wydaje mi się, że nie da się cofnąć pewnych rzeczy, że już mamy tak to mocno wpojone. Wiesz, no już 2000 lat temu, chociaż nie wiem, kiedy Seneka żył, no ale dość dawno temu już Seneka mówił, że nie jest biedny ten, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.
No bardzo fajny cytat.
Tak, fajnie, mi też to rezonuje, ale no to pokazuje, że no już długi czas mamy z tym problem i to też nie jest kwestia, nie wiem, kapitalizmu tylko i wyłącznie, nie, obecnego. Wydaje mi się, że początek tego to było jakieś 10-12 tysięcy lat temu, kiedy przeszliśmy na osiadły tryb życia, nie? Kiedy zaczęliśmy lubić się z rolnictwem.
No tak, to na pewno dało nam pewną władzę nad tym, że możemy nazbierać na zaś, władzę nad tym, że możemy się wykarmić i faktycznie to, o czym mówisz, wydaje się być mieć jakąś logikę, natomiast jednak takie boom, prawdziwe boom jakby tego posiadania, ja wydaje mi się, że to jest raczej wiek XVI i też tu od razu mogę polecić...
Postępuje.
No zdecydowanie, wiesz, to jak wygląda współczesny świat, świat bogacenia się, bogactwa oparte na tak zwanym PKB, czyli co roku, rok do roku musimy mieć więcej, czyli cała gospodarka jest napędzana jakby tym takim wskaźnikiem gospodarczym, który jest totalnie przestrzelony i wiesz, ja tutaj w ekonomię głęboką absolutnie nie chcę wchodzić, ale chcę zaznaczyć, że no tutaj jest dużo przeciwników jakby tego wskaźnika, ale tak, żeby też uprościć ten schemat. Tak jak na początku zadałam to pytanie, czy doczekamy czasów, kiedy bogacenie się, ten wszechogarniający materializm takiej postaci prywatnej czy globalnej, on nie stanie się pewnego rodzaju, wiesz, wstydem albo wyzwaniem i jakby nie spowoduje, że nagle będziemy chcieć mniej. I powiem ci, że dostrzegam pewne zwiastuny troszeczkę takiej reorganizacji jakby tej własności, tego majątku, tego, że potrzebujemy mieć więcej, bardziej, mocniej, że zamiast, wiesz, pół samochodu w latach 70. my nagle potrzebujemy mieć pod naszym domem mieć 5 samochodów. Więc ciekawe zjawiska się na pewno tutaj nakręcają wzajemnie. W grę wchodzą bardzo ważne kwestie dotyczące samej ekologii, bo ten jakby materializm, konsumpcjonizm jest nierozerwalnie związany jakby z sytuacją globalną i po prostu z tym, co się dzieje pod kątem też ekologii. Ale wiesz co, wracając do mniej znaczy więcej, świetna książka, którą już teraz bardzo serdecznie polecam, która też otworzyła mi oczy na to, jak kształtował się współczesny kapitalizm i tak naprawdę ten konsumpcjonizm. Nie wiem, czy ty czytałeś tą książkę, bo tak wiem, że chyba gdzieś tam dużo o niej rozmawialiśmy.
Czytałem rozdziałami, wiesz, przeczytałem no 80% jakieś przeczytałem.
Ona bardzo fajnie usystematyzowała mi też wiedzę, kiedy tak naprawdę to wszystko się zaczęło, czyli kiedy zechcieliśmy po prostu być bogaci, kiedy zechcieliśmy tak świadomie po prostu zwiększać obrót materialny wokół nas. I taką ciekawostką jest to, że to są już tak naprawdę na poważnie, no tutaj kluczowe lata, właściwie wiek XVI, kiedy do głosu doszedł Calvin, i który jakby wprost powiedział, że bogactwo jest namaszczeniem Bożym, tak? A ten, kto jest biedny, to znaczy, że jest po prostu jakby leniem, tak? Jemu się po prostu nie chce, więc skorelował religię, która no, w tamtym okresie miała znamienne znaczenie dla każdego praktycznie człowieka, właśnie religię skorelował z bogactwem, czyli jesteś namaszczony, jesteś tutaj dzieckiem Bożym, dlatego jesteś bogaty i wszystko, co z tym związane, powinno dążyć do bogacenia się. On zresztą też jakby lichwę powiedział, że lichwa jest całkiem fajną sprawą,
ale
więc...
To też się łączy z tym, zobacz, że obecnie bogacenie się jest zawsze uznawane za pozytyw. W takim sensie, że jeżeli ty się bogacisz, masz na przykład wielką firmę, to dajesz pracę innym i jest koncept taki, że generalnie im ty jesteś bogatszy, tym wszystkim innym jest lepiej. Nie? Dawniej tego nie było, dlatego w czasach starożytności pomaganie innym trochę też służyło temu, żebyś trochę wybielić z tego, że jesteś bogaty, nie?
No był to jakiegoś rodzaju PR, tak.
Odkupić trochę, no bo jednak był koncept taki, że jeżeli ty jesteś bogaty, to komuś innemu zabierasz. Teraz nie ma tego. Jak ty się bogacisz, to nie masz wrażenia, że komuś innemu zabierasz.
Nie wiesz, co nie do końca się z tobą zgodzę, no bo zobacz, też obraz przedsiębiorcy, tego kapitalisty jest, ma, wydaje mi się, różny wydźwięk. Jeszcze wciąż nawet w latach współczesnych, bo w Ameryce jakby ta przedsiębiorczość jest top of the top. Tam przedsiębiorcę się szanuje, tam przedsiębiorca nie jest jakby, wiesz, wrogiem ludu. A myślę jednak, że w Polsce różnie na to można wciąż
ale nie
jeszcze
mówi nawet
patrzeć.
Przedsiębiorcy, no może wziąć sportowca, który zarabia olbrzymie pieniądze, nie? Nie traktuje się tego negatywnie, nie? No zarobił i tyle. Swoją
no
pracę.
Tak, ale że żyliśmy jednak w kulturze, wiesz, komuny w długie, długie lata i też jakby równość wszystkich wobec wszystkiego ma, wydaje mi się, dosyć takie duże, znamienne jakby no tutaj odczucia u nas w Polsce przynajmniej, gdzieś tam w tej Europie Wschodniej. Bądź centralnej. Więc no, tutaj dużo by dywagować, ale wiesz co, chciałabym też troszeczkę tak iść od początku jakby tego procesu, czyli kiedy my zaczęliśmy chcieć być bogaci i wiesz, nic nie dzieje się bez przyczyny i pewne kierunki nadawała bardzo mocno religia, tak, czy w czasach średniowiecznej ascezy, czy potem w czasach tego oświecenia, tego rozkwitu właśnie, to jest ten moment w moim odczuciu i fajnie właśnie tutaj w książce mi znaczy lepiej fajnie zostało to opisane. Czyli my na początku po prostu szliśmy za Bogiem i teraz nagle Bóg każe ci być bogatym. Wiesz, i to jest, wydaje mi się, duży krok milowy w podejściu do posiadania. On otworzył wrota.
No to był jeden z kroków, tak, takich
taki bardzo kluczowy, znamienny, patrząc na to, jak ludzie jednak szli za Bogiem i jakby był to no, bardzo istotny kierunkowskaz. Potem nastały czasy głębokiego oświecenia. Doszedł do głosu Kartezjusz, który powiedział wprost, my jesteśmy czymś lepszym jako ludzie od przyrody, tak? My kiedyś byliśmy częścią tej przyrody, byliśmy składnikiem nierozłącznym, na równi traktowanym z przyrodą, a
w
tutaj
ogóle
nagle...
nauki Kartezjusza są przerażające.
Wiesz co, no jest to znowu jakaś epoka, która przyczyniła się do takiego zwrotu akcji w kontekście posiadania, dobrobytu, a także klasowości, która no tutaj ten kapitalizm nam sukcesywnie rozpędzała do granic, jakie dzisiaj znamy. Więc z pewnością Kartezjusz dużo miał do powiedzenia w tej kwestii, ale wiesz, ja go tak troszeczkę jakby deprecjonuję jego myśl w kontekście przyrody, bo to była... No to był znowu duży zwrot i dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy ekologia jest już jakby coraz ważniejszym czynnikiem, natomiast eksploatuje się ją do granic możliwości i Kartezjusz już jakby znowu swoją filozofią dał przyzwolenie do degradacji środowiska. Tak można to dzisiaj zinterpretować. Więc kolejny krok milowy do tego, że to człowiek jest w centrum, zresztą no my dzisiaj żyjemy w antropocenie, to jest może jeszcze nie tak powszechnie w obiegu oficjalna nazwa naszej
ale
epoki.
Ale tak chyba będzie nazywane, nie? Finalnie.
Tak, tak. Antropocen już wszedł do jakiegoś, powiedzmy, mainstreamu i coraz częściej mówi się w tych kategoriach, że to my jesteśmy w centrum jakby świata i wszechświata i nie ma nikogo więcej, więc jest to taki...
I teraz patrz, to o czym mówisz, to był jakiś krok milowy, nie? Drugi krok milowy w krajach zachodu na przykład, to są obecne czasy, nie? Że też mamy media społecznościowe, które pokazują, jak inni dużo mają i tak dalej. Ale wydaje mi się, że takim miejscem, który ugruntował to właśnie były czasy, kiedy... Powstania rolnictwa. Nie? Bo jeżeli analizujemy, jeżeli patrzymy, jak żyją ludy łowców, zbieraczy, już teraz nie wiem, czy jeszcze żyją, ale jeszcze jakiś czas temu były takie, jak Dżuanzi na przykład, nie? Ludy, które nie były naruszone przez cywilizację, to tam nie było właściwie konceptu posiadania. Nie istniał koncept posiadania, więc to była zupełnie inna mentalność, całkowicie inna. W momencie, kiedy zaczęliśmy adoptować sobie jakiś kawałek ziemi, musieliśmy dbać o to, mogły się pojawić na przykład nierówności między ludźmi, nie? Mogłaś mieć większy kawałek niż inni i zarządzać innymi, nie? Im lepiej sobie z tym radzisz, tym lepiej ci nad innymi rządzić. No nie sądzisz, że to był...
To znaczy, wiesz, w tej naszej czasoprzestrzeni, takiej gdzieś tam historii ludzkości, oczywiście to tak jak na początku powiedzieliśmy, był rozwój rolnictwa, były plemiona, które gdzieś tam w jakiejś może mini skali jeszcze żyją do dzisiaj, więc był to proces, tak? Tak jak sobie powiedzieliśmy.
Bo wiesz, wtedy zaczęłaś się martwić tym, co posiadasz.
Tak, tak, ja to jakby z pełnym...
Bo od tego zależało twoje przeżycie.
Oczywiście, to ma sens. To ma sens i o tym sobie już powiedzieliśmy, natomiast jest to pewna też konsekwencja jakby zdarzeń, czyli tych kroków milowych i właśnie to, o czym ty mówisz, jest pewnym krokiem milowym w naszych dzisiejszych czasach okopanych po prostu z każdej strony tym materializmem. No i też ten materializm, on dzisiaj ma takie różne znaczenia. Pozytywne, pejoratywne i tak naprawdę lepi się do niego różne punkty naszego widzenia. W Stanach lata 50. kapitalizm, posiadanie, bogactwo było nierozerwalnie złączone z sukcesem, czyli człowiek, który posiada, który ciężko pracuje, bo to też trzeba zaznaczyć. Znowu kłania się nam tutaj kalwinizm, który powiedział, że ten, kto nie pracuje, nie ma, tak? A ten, kto nie ma, jest po prostu leniem i nie jest dzieckiem Bożym. Więc powiedzmy, już idąc bardziej współcześnie do lat 50., no to jest totalny rozkwit kapitalizmu, konsumpcjonizmu i takiej pracy ponad wszystko, która jest wymiarem twojego sukcesu.
To wiesz co, to o tym mówił fajnie Fromm, mogę ci przeczytać cytat z Fromma, właśnie a propos tego, co mówisz. Społeczeństwa, w których egotyzm, egoizm i chciwość nie istnieją, uważa się za prymitywne, a ich przedstawicieli za dziecinnych. Ludzie nie dają się przekonać, że cechy te nie są naturalnymi skłonnościami, które powołały do istnienia społeczeństwo przemysłowe, lecz stanowią produkt społecznych uwarunkowań.
Tak, to jest idealnie się tutaj komponuje jakby w ten nasz wywód i tak, no pełna zgoda, wiesz, to my tego nie rozumiemy jako dzisiejsi współcześni ludzie, którzy są nastawieni jakby siłą kultury, siłą danej społeczności, bo to zobacz, też jak ogromne znaczenie ma środowisko, w którym my przebywamy. Jeżeli mamy środowisko, powiedzmy, które nie pretenduje do takiej jawnego bogacenia się, wiesz, typu, przepraszam za skrót myślowy, fura komura, to my najprawdopodobniej będziemy troszeczkę od tego gdzieś tam oddaleni i nie będzie to nas jarało, tak? Ale jeżeli na przykład jesteśmy w środowisku, które no, zarabia dużo pieniędzy, żyje w sposób ekskluzywny, tak? Jakby wydaje mnóstwo pieniędzy na, wiesz, egzotyczne podróże, samochody, mieszkania, no to my też siłą tego środowiska zostaniemy w to wciągnięci, czyli ta chęć posiadania na pewno będzie miała całkiem inny wymiar.
To według mnie to jest typowo kulturowe, no ale to jest tak mocno zakorzenione w sensie sensie, no, to nie jest tak, że nasze najbliższe otoczenie tylko, no bo możesz być biedna, ale oglądać, nie wiem, obok siebie ludzi bogatych i też marzysz ciągle o tym, żeby, no dla mnie naturalną rzeczą zawsze było to, że masz na przykład samochód, jak więcej zarabiasz, masz lepszy samochód, później kupujesz lepszy, później lepszy, później lepszy. I to jest, nie problem jest w tym, że chcesz coś posiadać, tylko to, że chcesz coraz więcej. I że się pojawia ta zachłanność, nie? To też
wiesz co, no to jest spirala jakby taka samonakręcająca się.
No tak, to jest powiązane ze sobą.
Jest to powiązane i też trzeba powiedzieć sobie wprost, kwestie materialne, którymi się na wszystkie strony chcemy otaczać, też są związane jakby bardzo często z niskim poczuciem własnej wartości, tego, że odstajemy od sąsiadów, tego, że odstajemy od rodziny. Wiesz, też ostatnio właśnie taki kolega powiedział mi, że mama zapytała go, a dlaczego ty sobie nie kupisz nowego samochodu? Nie? I teraz zobacz, ona żyjąc powiedzmy po sąsiedzku, obserwując jakby swoje najbliższe otoczenie, patrzy, a ten ma samochód, ten sobie kupił samochód, ten sobie, wiesz, furę, komórę też kupił, a tu mój syn jeździ, wiesz, jakimś ledwo co jeżdżącym samochodem, albo po prostu nie jest nowym, tak? Jest sprawny i tyle. I to też dało mi do myślenia, jak jednak to takie najbliższe środowisko, które ma na nas ogromny wpływ. Zobacz, media, środowisko, w którym żyjemy. To wszystko tak naprawdę napędza chęci i stawia to wszystko, wiesz, na takim piedestale życia, przykrywając przy tym niestety inne wartości, w moim odczuciu dużo bardziej fundamentalne.
Wiesz co, według mnie to, co mówisz, to posiadanie wzmacnia ego zamiast relacji. Nie, czyli...
Tak, właśnie tak. Też to czuję.
Myślimy o posiadaniu, o władzy, sławie, pieniądzach w kontekście trochę konkurencji z innymi, nie? A nie współpracy. Czyli trochę się odgradzamy od innych, nie? Zabieramy dla siebie wszystko. Mm.
No, wiesz co, na pewno łechta nas, nasze ego, tak? Czyli każda jakby materialna rzecz, jakby otaczanie się kolejnymi jakby bardzo często, najczęściej niepotrzebnymi rzeczami, łechta nasze ego, ono nas trochę buduje, jest takim, wiesz, pierwszym z brzegu cukierkiem, które możemy sobie wziąć i które przez jakieś pewnie chwilę zalepi nam niedostatki naszego wnętrza, czyli znowu te budowanie wartości siebie w kontekście, nie wiem, wiedzy, relacji, w ogóle nie jest brane najczęściej pod uwagę, czyli ja mam poczucie, że skoro kupię sobie nowy samochód, poczuję się przez chwilę fajnie, pokażę to sąsiadom, to od razu też, wiesz, wzrasta moje poczucie wartości. I właśnie to jest taka droga, nad którą warto się moim zdaniem zastanowić.
No tak, ale poczucie wartości jest, zobacz, uzależnione od innych. Gdybyśmy byli na bezludnej wyspie, to nie mamy, znika koncept poczucia wartości. Czyli to, że chcemy mieć, wzmocnić sobie poczucie wartości lepszym samochodem, to oznacza nie mniej, nie więcej, że chcemy mieć lepszy samochód niż inni.
No tak, i chcemy przede wszystkim pokazać ten samochód, wiesz, czym byłaby nowa rzecz, której nie możemy,
tak?
Pokazać
czyli
innym.
Konkurencja.
Oczywiście, tak, tak, cały czas gdzieś tam rywalizujemy o te byty.
To też Fromm mówił, że póki istnieje tak silny koncept posiadania, to zawsze będą istniały podziały społeczne i wojny, nie? No bo w sumie czym jest wojna? No właśnie tym, że chcesz mieć więcej niż inni.
Tak, tak, zachłannością, tak, ewidentnie. I powiem ci, idźmy dalej, bo mówimy tutaj o tych tak zwanych furach, komórach, wiesz, i to wszystko się nakręca i też widać to po prostu na każdym kroku w naszym kraju, jak to wszystko po prostu się napędza, nakręca. Nawet wspominałam ci ostatnio, bardzo fajny dokument oglądałam o mikromieszkaniach. No wiesz, dochodzimy do też w moim odczuciu takiego absurdu, że chęć posiadania przykrywa nam wszelkie jakby walory. No i teraz mam tutaj na myśli mikromieszkania, które, wiesz, w Warszawie kosztują za metr 25 tysięcy. Na przykład są wybudowane w wieżowcach, czyli na przykład w takiej tak zwanej dzielnicy Hongkongu, gdzie nie masz dostępu do światła dziennego, bo z każdej strony obudowany jesteś, twoje okna są obudowane innymi oknami. Masz 17-20 metrów kwadratowych do zagospodarowania, żeby, wiesz, gdzieś tam przespać się i chyba to wszystko. I płacisz za to, jesteś w stanie zapłacić za to 25 tysięcy za metr kwadratowy. Więc to też pokazuje, jak już absurdalne, do takiego absurdu jakby posiadania
Czyli tu
dochodzimy.
mówisz o takim posiadaniu takiego statusu trochę, nie?
Tak, jak najbardziej. To jest pewnie ten wydźwięk, że już nieważne, gdzie ja mieszkam, ale ważne, że jestem tam, gdzie ludzie są lepsi, gdzie więcej zarabiają. I myślę, że bardzo często, wiesz, też wiadomo, każdy ma inne pobudki, kupując takie mieszkanie, ale sam popyt na tego typu mieszkania, w którym, wiesz, no ani ty, ani ja nawet byśmy nie pomyśleli, że chcemy zamieszkać, no to też pokazuje jakby skalę tego zjawiska, nie? Do którego momentu my ludzie jesteśmy w stanie się nagiąć, żeby pozyskać ten status. I z jednej strony też kwestia, którą, no znowu tutaj kalwiniści nam zaszczepili, czyli ta praca ponad wszystko, tak? Praca to jest twój sukces, nie pracujesz, nie ma cię, czyli praca po 10 godzin. To już się dzisiaj względem oczywiście danych generacji zmienia i pokoleń, ale patrząc jakby no tutaj na nasze lata, to dalej jest wciąż bardzo aktualne. Czyli my jesteśmy w stanie zarobić się na śmierć, byle spełnić jakieś dzikie oczekiwania współczesnego konsumpcjonizmu. I to zjawisko rośnie bardzo mocno. Czasami się budzimy z tego letargu. Bywa, że już coś do nas dochodzi, że to po prostu nie ma sensu, że ja nie będę szczęśliwsza posiadając większy dom, posiadając kolejny samochód,
ale to nawet to jest takie
posiadając...
ciągłe napięcie, nie? Znaczy, ja też wiem ze swojej perspektywy, bo wiele lat temu faktycznie czułem takie napięcie, takiego ciągłego pragnienia, aby mieć po prostu więcej.
No wiesz, to pragnienie na pewno jest wywoływane, tak jak już powiedzieliśmy sobie, wiesz, strukturą społeczną, strukturą środowiskową, strukturą gospodarczą i tak dalej, i tak dalej. To jakby wszyscy idziemy w jednym kierunku, więc trudno jakby znaleźć inną drogę. To znaczy każdy
nie, no wiesz,
jakby
nie ma,
wypaść
nie mam teraz,
z tego systemu.
Nie mam teraz potrzeby posiadania, nie wiem, lepszego samochodu, czy lepszego mieszkania, domu większego i tak dalej. No ludzie potrafią... Wiesz, bardzo bogaci potrafią mieć ogromne wille, które chronią, żeby nikt im nic nie ukradł. No to jest takie napięcie ciągłego takiego trzymania tego, co masz przy sobie, nie?
No wiesz, właśnie pytanie, gdzie jest ta granica, bo wiadomo, że pewne podstawy życiowe chcemy spełniać w pewnym standardzie, prawda? I teraz pytanie, kiedy my, czyli Marzena i Mateusz, zatrzymamy się w tej chęci posiadania więcej, kiedy my stwierdzimy, że to, co my mamy, to jest wystarczające i my już nie chcemy dalej iść tą drogą. To jest, wydaje mi się, że dosyć świadome podejście, ale już troszeczkę odbiegając, wiesz, od tego materializmu wszechobecnego, to zobacz, że też jest jakby kolejny poziom tego posiadania.
No właśnie, będą się zakorzenia na wszystkie... Cały koncept tego posiadania jest zakorzenia na wszystkie obszary życia, nie?
No właśnie, bo zobacz, często o tym też rozmawiamy. My nawet chcemy posiąść drugą osobę. My chcemy posiąść wiedzę. My chcemy mieć żonę. My chcemy mieć dzieci, to znaczy na zasadzie moja żona, tak? Posiadam dzieci, tak? Mam dzieci. Jakby wszystko jakby sprowadzamy, albo mówimy na przykład, nie wiem, mój lekarz, tak? Muszę iść do mojego lekarza, czyli znowu przypisujemy sobie te posiadanie, nawet w kontekście... Tak na pierwszy rzut oka może nie jest to takie oczywiste, ale chcemy posiąść po prostu wszystko, co jest możliwe, na swoją modłę podporządkować swojemu ja i swojemu ego. Więc no, są to ciekawe takie jakby no, bardzo rozwojowe, tak? Czyli do jakich granic jesteśmy w stanie po prostu posiadać. Nie dość, że materialnie, to jeszcze
no
też
tak. A
osobowo,
w momencie,
nie?
Kiedy czujemy, że musimy coś mieć, żeby być kimś, żeby być czegoś warci, nie? Jakąś sławę, bogactwo, czy inne rzeczy. Jeżeli nic nie potrafimy zdobyć, no to prostą drogą jest posiadanie żywych istot, nie? To fajnie mówi o tym też Fromm. To też się przeczytałem, bo sobie zaznaczyłem. Bo też się super to wpisuje. Największą radość daje zapewne nie posiadanie rzeczy materialnych, lecz posiadanie istot żywych. W społeczeństwie patriarchalnym nawet najbardziej mierny mężczyzna z najbiedniejszej klasy mógł mienić się posiadaczem wobec żony, dzieci, zwierząt, względem których władza jego była absolutna. I trochę tak jest, nie? Że ludzie, którzy niczego sobą nie reprezentują, są na przykład okropni dla swoich bliskich, których zawłaszczają dla siebie. Ale to już może za głęboko idę, ale...
Ale to jest ten trend, to ja jakby czuję, że to jest, no chciał, nie chciał, to jest ta droga, o której ty mówisz, że my przekraczamy kolejne granice posiadania, jeśli, wiesz, władza jest też rodzajem posiadania.
No jednym z najprzyjemniejszych.
No
pewnie,
właśnie,
nie?
tak, zgadza się, więc dążymy różnymi drogami do tego, żeby to się stało i posiadanie żony, dzieci, traktowanie ich trochę na wyłączność, jako że to ma sens, ja to czuję, że to tak jest, więc absolutnie tutaj z Frommem zgadzam się, przekładając to na naszą współczesność, bo książka, o której teraz mówimy, Mieć czy Być, zresztą świetna, polecam, razem z tobą zresztą.
Tak, no to jest świetny myśliciel Fromm, naprawdę ma tak fajne spostrzeżenia.
Tak, i wiesz, i tam to akurat to były lata bodaj 70., kiedy on pisał tą książkę i powiem ci, czytając ją, po prostu byłam w szoku, jak ona jest wciąż nadal chyba jeszcze bardziej aktualna niż wówczas, kiedy ona się drukowała. Więc no, temat jest na pewno rozwojowy i teraz moje pytanie znowu jest takie kluczowe pytanie. Gdzie jest ta granica? Kiedy my się zatrzymamy? Kiedy wyeksploatujemy planetę? Kiedy pozabijamy się nawzajem? Kiedy posiądziemy już wszystko, co maksymalnie jesteśmy w stanie posiąść? No i to są moje, wiesz, takie egzystencjalne trochę pytania, bo obserwuję ten świat, który wciąż w moim odczuciu masowo jednak nie zaczyna się reflektować. Że jednak to jest wciąż temat, który się rozwija. U nas kupowanie to wciąż jest coś fajnego. Patrząc na to pod kątem ilości, skali, to kupowanie jest naprawdę top of the top. I teraz pamiętam, jak jakiś czas temu, to było chyba z 8 lat temu, byłam w Holandii. I wiesz co, i spacerowałam sobie po jakiejś tam dzielnicy, nawet to było jakieś mniejsze miasto. I byłam bardzo taka zaskoczona, że tam były po prostu przeciętne samochody, tam nie było żadnych fur, wiesz, z pierwszych stron tam gazet czy reklam, to po prostu były totalnie, jakby można powiedzieć, stare auta. I mówię, kurczę, no ciekawe, po prostu bardzo ciekawe. Druga sprawa, wiesz, właśnie taka może też z autopsji, to czytałam kiedyś pewien felieton, gdzie, to też było z 10 lat temu, Niemcy zaczęli doceniać bardzo swój kraj pod kątem turystyki. Zauważ, że jeszcze 10 lat temu to w ogóle passé było jeździć, no wiesz, spędzać wakacje w Polsce. Liczył się Egipt, liczyły się, wiesz, zagraniczne egzotyki, Tajlandię i inne tego typu cuda na kiju. Teraz już się troszeczkę to odwróciło, pewnie pandemia miała w tym swój udział i gdzieś tam trochę przysiedliśmy i zaczęliśmy doceniać to, co wokół nas, czyli to nasze, wcześniej traktując to bardzo po macoszemu. Więc wydaje mi się, że dostrzegamy już pewne przyhamowania w niektórych aspektach, że wcale nie musisz mieć czegoś za 50 tysięcy, a możesz mieć za 50 zł i też spełnisz, będziesz mógł się po prostu w tym spełnić, tak? Tylko to od ciebie zależy, jak ty na to popatrzysz, czy wpadniesz w ten wir tego skalowania finansowego, czyli to, co jest droższe, przez chwilę będzie napawać cię dumą, czy może ty w sobie odkryjesz jakby takie małe, wielkie szczęścia, niezależnie od tego, ile masz, gdzie jeździsz i jaki masz samochód. Więc z jednej strony widzę światełko w tunelu, ale z drugiej strony, patrząc jeszcze na skalę i gdzieś tam tą, wiesz, napędzającą się nieustannie polską gospodarkę, no widzę, że jeszcze dużo mamy do przerobienia w tej kwestii, to na pewno.
Wiesz, tak patrzę nawet pod kątem siebie, nie? Jak samemu uwolnić się trochę z chęci posiadania, no bo my jesteśmy też częścią tego, czy chcemy, czy nie, mamy mocno to zakorzenione i osobiście nie mam jakichś właściwie rad. Jedynie wiem, czego chcę unikać, nie? Jak na przykład widzę bogaczy, którzy mają po kilka samochodów i kupują nowe i mówię, Jezus, jakie to jest takie straszne dla mnie próżność. Nawet to, że wstydziłbym się jechać luksusowym samochodem.
No właśnie, głupio by
mi było przed innymi. To chyba,
ale to mam podobnie.
To chyba jakiś piłkarz ostatnio super powiedział, nie wiem który, ale on powiedział, jak był młodziakiem i przyjechał na swoją dzielnicę nowiutkim samochodem, który kupił i powiedział, że mu się zrobiło smutno i po prostu trochę wstyd, bo trochę przyjechał i pokazał, zobaczcie, jestem lepszy od was, nie?
No naszła go jakoś refleksja,
Tak.
No.
I, no, nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak można mieć przyjemność z tego, że jedziesz luksusowym samochodem i wszyscy patrzą i cię zazdroszczą. Już samo to jest po prostu jakaś niewyobrażalna masakra dla mnie.
No tak, ja też to czuję.
I
Powiem
wiesz, jak
ci,
ktoś
że...
ma drogi zegarek, czy, czy torebkę za kilka tysięcy i ją pokazuje, no nie wiem, to jest dla mnie większa bieda niż...
Niż to bogactwo, tak, to taka bieda wnętrza, prawda, jakby wychodzi tutaj, od razu widać, że osoby, które, wiesz, no tak trochę oceniamy, więc może nie powinniśmy, natomiast faktem jest, że może powiedzmy to na swoich
Znaczy, ja
przykładach,
nie
mam
oceniam tych
dokładnie tak
ludzi
jak
jako
ty.
złych. Broń Boże, no wiem skąd to się bierze. No, czy się bierze na przykład z poczucia braku wartości, pewności siebie, nie? Pokazania, że chce się być lepszym.
Ale wiesz, to z drugiej strony też... Też wynika to ze środowiska, czyli zobacz,
To
jeżeli ten
też,
piłkarz
tak.
przebywa, to jest naprawdę, wpływ środowiska ma ogromne znaczenie dla nas. Jeżeli my, to co powiedziałam gdzieś tam na początku tej rozmowy, przebywamy pośród osób, których kręci po prostu, tak, auta, samochody, fury, komóry i tak dalej, czyli ta permanentna, wiesz, permanentna metkowizacja, tak bym to spuentowała, to są naprawdę ogromne szanse, że my też padniemy w ten wir, nie? W ten wir konkurencji, przynależności, bo też zauważ, że środowiskowo brak fajnej fury w środowisku, gdzie wszyscy furę mają, może być jakby częścią wykluczenia ze
No
środowiska.
Tak, więc to...
Więc ma to bardzo, bardzo mocne takie struktury, wiesz, psychospołeczne, które też trzeba brać pod uwagę. I nawet czy nam się to podoba, czy nie, my przysiąkamy, jesteśmy po prostu jak gąbka, czyli chłoniemy jakby nasze środowisko i też staramy się dorównać jakby kierunkom, które są wytaczane w tym naszym środowisku. Jeżeli my mamy, nie wiem, na przykład partnera, który lubi samochody, to są duże szanse, że my nawet nie pomyślimy o tym w kontekście, kurczę, ale właściwie to po co mi to, tak? Bo jakby przerośniemy tym zapatrywaniem tego naszego najbliższego środowiska, tutaj w tym wypadku tak partnera, i przyjmiemy to za coś normalnego. Czyli jest to pewien rodzaj refleksji na pewno, zastanowienia się, świadomości i po prostu też jest to, mówię, no duży kontekst środowiskowy. Mówiąc na przykład o tej Holandii, ja myślę, że tam to społeczeństwo, które, no umówmy się, że kilka dekad jest do przodu pod wieloma kwestiami mentalnymi, wydaje mi się, że też, to tam już po prostu dostrzeżono, że nie samochód się liczy, że jest coś jeszcze w naszym życiu, co także może mnie budować. I niekoniecznie jest to ta nowa fura, którą muszę pokazać sąsiadowi. Znowu wrócę tutaj do tego kontekstu środowiskowego, czyli tam mój sąsiad nie ma żadnej fury, tak? Więc ja też nie mam potrzeby, żeby mieć lepszą. No bo po prostu nie ma tej, powiedzmy,
No
grywalizacji,
dobra, ale
tak? Między innymi.
w Arabii Saudyjskiej, kiedy czytaliśmy artykuł, nie, że wszyscy, jak jeżdżą już samochodami luksusowymi, to zaczął się handel. Ojej, mi wyleciało słowo. No czym handel?
Tablicami rejestracyjnymi.
Tablicami rejestracyjnymi,
No,
że masz
paradoks
określony
po
napis
prostu.
na tablicy i kosztuje tam ileś milionów, nie? I tym się
Tak,
możesz
na przykład.
wyróżnić.
Im niższa liczba, bodaj tak to wyglądało, czyli na przykład jedynka, dwójka, trójka i z taką, wiesz, tablicą
jak
będziesz
małe
sobie
dzieci,
jeździł.
po prostu jak moje dzieci, kiedy miały 3 lata. No.
No i znowu to jest pytanie, gdzie jest ta granica, prawda? Bo my możemy w tym zakresie sobie wymyślać, wiesz,
No,
naprawdę
tak,
możemy
ale ja
sobie
patrzę na
wymyślać
to,
za miliony.
tak trochę mówię, że mi to przeraża, ale trochę się po prostu trochę śmieję z tego.
To znowu jest kontekst środowiskowy, czyli kim się zadajesz, takim się stajesz, i skoro szejkowie w ten sposób do tego podchodzą, więc z punktu widzenia takiej, wiesz, czystej psychologii społecznej, to nie ma tam nic
No
dziwnego.
Tak, ale widzisz, możesz mieć setki milionów na koncie, a i tak mówisz, kurczę, no muszę mieć tą lepszą tablicę,
no wiesz co,
bo
wychodzi
Zbyszek szejk ma lepszą, ale wiesz co, jeszcze ci nawiążę, zostawmy już chwilowo te finanse, bo zobacz na ile innych rzeczy, to zahaczyłaś, na ile innych rzeczy nam to wchodzi, na przykład zobacz, ja mam taki w głowie obraz człowieka, który skupia się na posiadaniu jako samotnej istoty, która wszystko zagarnia do siebie. Samotnej istoty nawet pod tym kątem, że odgradza się od świata, od, wiesz, masz swoje małe podwórko, odgradzasz się murami, nie pozwalasz, żeby jakiekolwiek rośliny naturalnie rosły, tylko tak, kosisz wszystko, żeby było równo tak, jak ty chcesz. Wszystko jest dokładnie tak, jak ty chcesz. Zakładasz na przykład, jak będzie wyglądała przyszłość i chcesz posiadać kontrolę nad wszystkim, to bo to jest czyli kontrolę nad przyszłością. Ludzie, jak na przykład kiedyś jechałem z moim Szymkiem, jak był malutki, we dwójkę nad morze w nocy i popsuł się autobus. No i okazało się, że następny będzie za 16 godzin. No więc ludzie dotrą po obiedzie, dotarliby nad morze. I pamiętam, jak wszyscy bluźnili, jacy byli wkurzeni i tak dalej, no bo oni już mieli już posiadali obraz, posiadali już to, co będzie się działo, nie? To też jest koncept posiadania. Ta frustracja, że przyszłość
tak,
twojej myśli.
Tak, my chcemy wszystko, tak,
nawet
jakby
nawet
też
największa
czuję,
wartość,
to jest...
którą mamy, czyli na przykład zdobywanie wiedzy, też opiera się na posiadaniu. No też wpadłem takie coś, że żeby czytać, nie wiem, 50 książek rocznie i książkę nie czytasz na tyle, żeby zastanowić się nad nią, żeby posiedzieć, pomyśleć, porozmyślać, tylko po prostu przeczytać. Przeczytałam, ciach, odhaczona, nie? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Przecież powieści jeszcze niedawno polegały na tym, że skłaniały do refleksji, nie? Jakieś. Tak ja mam, po sobie nawet widzę, że jak się skupiałem na ilości, to po prostu uleciałem jedna, druga, trzecia książka, nie? Teraz potrafię czytać jedną książkę trzy razy i w ogóle się nie przejmować tym, czy ją czytałem, czy nie. Jak się uczymy czegoś, co mówili filozofowie na przykład dawniej, na przykład w szkole, to uczymy się ich słów, co konkretnie mówili. Nie uczymy się koncepcji, myślenia i tak dalej, tylko uczymy się posiadać po prostu jakieś...
Jakieś tak, idee, tak, to jakby czuję to, co chcesz powiedzieć i naprawdę się z tym
następny,
zgadzam.
Patrz, posiadamy jakieś poglądy, ale posiadamy tak, że uważamy, że one są częścią nas. Jaka jest polaryzacja? Mamy lewicę, prawicę na przykład. Patrzę na przykład na politykę, nie? I nie... wchodzimy trochę w rolę osoby, że jesteśmy na przykład na lewicy, to bierzemy cały komplet rzeczy, które ma lewica. Jak jesteśmy na prawicy, no wiesz, łatwo powiedzieć, jak na prawicy, kto ma jakie poglądy. Pod różnym kątem, nie? Że nie wiem, kapitalista, no to nie wiem. Rozumiesz, co mi chodzi, nie?
No tak, no posiadamy też pewne opinie i teraz daje nam to rodzaj kontroli, daje nam to rodzaj przynależności i to też jest rodzaj posiadania, absolutnie. Ja bym jeszcze tutaj dodała też taki ciekawy punkt widzenia, na przykład posiadanie w kontekście fotografowania, filmowania,
tak.
Wiesz, prawda? Tak,
że chcesz
sobie
posiąść daną chwilę,
zamiast
patrzeć
wszystko
na nią.
Tak, czyli nie wracasz z tymi wspomnieniami, które kodują ci się w głowie, tylko no, potrzebujesz takiego impulsu jeszcze, wiesz, bardziej mocniej, że ty nie chcesz tracić tego,
tak,
co...
Tak, zatrzymać wszystko tutaj.
Zatrzymać,
to jest ta samotna osoba, która siedzi i wszystko chce po prostu złapać w ręce.
Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy samotna.
Ja mam taki obraz
samotność...
w głowie, takiej samotności we wszechświecie. Trochę w ten
myślę,
sposób.
Myślę, że patrząc na wycieczki, nie wiem, Chińczyków, to oni wszyscy, wiesz, łapią za telefony, aparaty i jakby nie ma to jakby kontekstu, czy ktoś jest samotny,
nie, no,
czy nie.
Nie tylko Chińczycy, no, może no, u nich były pierwsze telefony, nie? No, może dlatego tak było, ale jak zobaczy się teraz, no to po prostu też wszyscy po prostu pierwsze to łapią.
Tak.
Ja byłem na koncercie i połowa osób nie oglądało koncertu, tylko trzymała telefon, nie? I nagrywała, więc...
Czyli znowu nie żyjemy tą chwilą, nie jesteśmy w stanie jakby zgodzić się z tym, że coś jest chwilą, wiesz, że coś przemija, w ogóle z przemijalnością. To słuchaj, też mi się teraz w głowie pojawił taki kolejny temat dotyczący choćby, zobacz, że zatrzymywania młodości, zobacz jaki boom, teraz mają operacje plastyczne.
A,
tak?
No
czyli
właśnie,
znowu,
a rzeczywiście, no następnie,
kolejne
tak.
Tematy, czyli widzisz, od kalwinizmu
młoda, nie?
Przyszliśmy sobie, tak, do operacji współczesnej chirurgii i nie wygląda to, znaczy nie wygląda to dobrze, to już jest względnie no, subiektywna opinia, natomiast faktem jest, że chcemy zatrzymać wszystko. Jedyne, z czym do końca nie możemy się zgodzić i właściwie się z tym nie godzimy, no to jest śmierć, na którą jeszcze dzisiaj sposobu nie mamy. Potrafimy wydłużać życie, czyli zatrzymywać to życie, ale No, z młodością też mamy taki temat mentalnie jeszcze nieprzepracowany. Jest to też forma posiadania, posiadania tego, co najpiękniejsze, prawda? A nie tego, co
Ale
ewoluuje, co
religia
jest.
troszkę jest chęcią posiadania życia po życiu.
Tak, to też fajnie, to tak, tak, tutaj wyłapałeś faktycznie, że na wszystko inaczej. Chcemy mieć pełną kontrolę,
No
dlatego
właśnie,
jak mamy
chcemy mieć
ogródek, to on,
kontrolę, tak.
chcemy mieć przewidywalność, chcemy mieć tą schematyczność, jest to rodzaj naszego bezpieczeństwa, więc składa się na to posiadanie naprawdę dużo, dużo elementów, o których sobie tutaj króciutko
I to też
po
nie jest
kroku.
Tak, że my mówimy, że inni tak mają, bo my też tak mamy i sami walczymy z tym, nie? To nie jest tak, że my mówimy, ludzie są tacy i tacy i tacy. No, my siebie też wkładamy w tę grupę. Tylko...
No wiesz, jesteśmy częścią jakby środowiska i czy nam się to podoba, czy nie, niezależnie od naszych poglądów, no wiesz, no też musimy jakby nauczyć się funkcjonować. No, mogą dochodzić jakieś, wiesz, takie dychotomię między naszym punktem widzenia, a tym, na ile my możemy sobie pozwolić. No, każdy z nas dzisiaj musi zarabiać pieniądze, bo nie ma innego modelu gospodarczego, który by nas z tego uwolnił, tak? Czyli jesteśmy częścią jakiejś machiny, z której trudno nam po prostu wyskoczyć. To z jednej strony jest dla mnie no takie trochę, wiesz, kajdany jakby tego wszystkiego narzucone odgórnie, a z drugiej strony wiesz, że ten świat jest po prostu tak próżny, że to w gruncie rzeczy nie ma sensu, że i tak umrzemy już idąc, wiesz, dalej. I trudno tutaj znaleźć, wiesz, ten złoty środek, ten balans, czyli my jako osoby, powiedzmy, świadome pewnych zjawisk, mające takie, a nie inne wartości, no muszą jednak sprostać życiu w świecie, do którego nie czują, do którego nie do końca są przystosowane, wiesz, i to jest jakby też sztuka, na którą my musimy znaleźć jakieś odpowiedzi, aby po prostu nie zwariować.
No tak, tym bardziej jak mam jakiś obraz, jak mogłoby wyglądać życie, nie? Albo jak wyglądało dawniej.
Tak, to zdecydowanie.
No, ale zobacz, do ilu różnych rzeczy negatywnych prowadzi ten koncept cały, takie wtłoczone w nas posiadanie, nie? Raz, że ogromna polaryzacja, nie? Bo na przykład bronimy cały czas swojego zdania. Podziały między ludźmi, wykorzystywanie innych, nie? Posiadanie, no wykorzystywanie, czyli posiadanie i ludzi, i nie wiem, i zwierząt, i walka między sobą, nie? Zamartwianie się o przyszłość. Nieumiejętność przeżywania tu i teraz, nie? Obecnych chwil.
Tak, to zdecydowanie.
Nieumiejętność uczenia się, tylko wtłaczania informacji. Walka o ciągły status, o ciągłe ego. Samotność, bo cały czas, jak konkurujemy z innymi, to no jesteśmy trochę samotni wtedy, nie? No, nie? Ciężko z kimś konkurować. W dobrej relacji nie ma konkurencji, nie? Niezdrowej takiej, że chcesz lepiej niż ktoś inny.
No już tak, ale tutaj
samotność,
wiesz...
Nie?
Na pewno tutaj to co powiedziałeś, że są to jakby kwestie dosyć takie do poukładania. Każdy z osobna musi sobie odpowiedzieć, po pierwsze, czy ta droga jest właściwa, czy kolejny samochód, lepszy samochód naprawdę mnie buduje. Czy on ma dla mnie aż takie znaczenie? Czy wokół mnie nie ma innych wartości, którym mogę się przyjrzeć, z których mogę czerpać?
Ale też sukces, zobacz, nawet nie chodzi o sam samochód, ale na przykład czy sława albo lepszy zawód sprawia, że jesteś lepszym człowiekiem? Czy to cię wzbogaca, że będziesz miał lepszą pozycję społeczną?
No wiesz, to dzisiaj wszystko zostało zmaterializowane, to znaczy nie ma, wydaje mi się, takiej przestrzeni, która nie zostałaby zmonetyzowana, zmaterializowana przez nas i chyba to jest też takie najlepsze clue jakby tej rozmowy naszej, że tak jest, zostaliśmy w jakiś trybik konsumpcjonizmu po kokardę wciągnięci, no i teraz wiesz, pytanie, jak tu się w tym odnaleźć i powiem ci tak właśnie, żeby może też bardziej praktycznie z naszego podwórka ja mogę podzielić się tutaj taką refleksją. Mam też takie przemyślenie, wiesz, że ja teraz w moim domu Znaczy ja nigdy nie miałam pędu otaczania się, wiesz, jakimiś rzeczami, gadżetami. Jakby było to ode mnie dalekie, ale też żyję w środowisku osób, dla których nie jest to priorytet. I jakby dla mnie wartością mojej pracy jest przede wszystkim nie pieniądz, a sens tego, co robię i wiara, że to, co robię, ma sens. O, to przede
no
wszystkim.
No właśnie, bo jak oprzemy życie od swojej wartości, to jesteśmy o wiele bardziej odporne jest nasze ego i nasze poczucie wartości, nie? I może właśnie...
No tak, na pewno jest to pomocne, wiesz, właśnie w takim zrozumieniu tego świata, że no pytanie, czy pracujesz dla pieniędzy, czy pracujesz dla wartości. W moim odczuciu coraz bardziej jestem przekonana do tego, że pieniądz jest wartością dodaną i jeżeli kochasz to, co robisz, wiesz, po co to robisz, widzisz w tym sens, to jakby ten pieniądz z zasady pojawi się prędzej czy później i tak czy inaczej relatywnie te korzyści materialne też z tego pozyskasz. Więc może to jest jakiegoś rodzaju utopia to, co mówię, bo no, zakładam, że gro osób pracuje na innych zasadach, idą do fabryki albo idą, nie wiem, do urzędu, do korporacji, tak, gdzie bądź tak naprawdę i nie zadają sobie pytań, po co ja to robię, bo jakby jedyną odpowiedzią w tym kontekście jest robię to, żeby dostać 10. wypłatę i utrzymać swoją rodzinę i spłacić kredyt.
No bo możesz
i
być,
to jest okej.
Okay. No bo możesz być, wiesz, w takim kołowrotku, że nie masz chwilowo innej opcji, nie? Po prostu musisz.
Właśnie, więc tu jakby sytuacje są różne, natomiast jakby opowiadając, co u mnie i na moim podwórku, to jakby myślę, że w którymś momencie naszego życia warto zadać sobie to pytanie, tak? Czy to, co robię, czym się zajmuję, co sprzedaję, gdzie jestem, jest dla mnie sensowne i jest jakąś wartością. Wiesz, ja się posługuję takimi pytaniami, często ze sobą gadam, czy to mi przynosi, wiesz, jakąś satysfakcję wyższą niż tylko wypłata comiesięczna, potencjalna. No i druga sprawa, na pewno, wiesz, ja zawsze byłam też odszczepieńcem, jak ja to mówię, lubiłam wymykać się poza schematów i byłam, powiedzmy, no taką rewolucjonistką, wiesz, jak każdy jechał na wycieczkę w szkole, to ja stwierdziłam bez sensu, wolę pograć sobie w kosza. Więc jakby to wykluczenie społeczne nigdy nie stanowiło dla mnie takiego rodzaju, że trzeba po prostu, wiesz, bez względu na moje wartości, trzeba iść za większością. Więc może też byłoby mi, jest mi łatwiej jakby to wszystko też zrozumieć, bo żyję w innej czasoprzestrzeni, natomiast autentycznie rozumiem nawet tych szejków, wiesz, to, o których powiedzieliśmy, o tych abstrakcyjnych tablicach rejestracyjnych za miliony.
Nie rozumiem, ja patrzę przez pryzmat, wiesz, małego dziecka po prostu na to.
Jasne, ale to też wiemy, z czego to wynika,
tak,
prawda?
Tak, tak.
I jakby jest na to pełne zrozumienie, natomiast... To, co możemy my, jako my, jakie możemy zadać sobie pytanie, wiesz, dostrzegać na pewno te inne wartości, które po prostu z nas wychodzą, wiesz, no ja mam na przykład dla mnie niezwykłym bogactwem, właśnie co dla ciebie jest tym bogactwem, tak? Czy dla jednych może być to samochód, nowy dom, nie wiem, nowe meble,
remonty. No i status
remonty.
Jest bardzo dużym wyznacznikiem bogactwa, nie? Bycia.
No czy status jest powiązany z tym, ile posiadasz pieniędzy?
No nie,
tak?
Ale niekoniecznie, jakby... bo możesz mieć sławę, możesz być znanym aktorem, znanym piosenkarzem.
No to z reguły idą za tym pieniądze, to też nie dzieje się
Chcesz dostać nagrodę, nie? Nagrodę Nobla, żeby być docenionym, nagrodę, nie wiem, Oscara, nie? Ludzie marzą całe życie, żeby mieć Oscara. Nie żeby zrobić jak najlepszy film, tylko żeby na przykład dostać Oscara.
Tak,
to, jest
to też jest rodzaj jakiegoś posiadania, ale tu, co chciałabym jeszcze powiedzieć, jakby no, znowu wracając ze swojego podwórka, to po prostu, żeby, wiesz, zacząć dostrzegać inne wartości. No ja, na przykład dla mnie bogactwem, czym jest dla ciebie twoje bogactwo osobiste, tak? Zastanów się, czym jest dla ciebie bogactwo. Dla mnie rodzajem bogactwa jest przebywanie, nie wiem, w lesie. Dla mnie rodzajem bogactwa jest patrzenie na ptaki, które co dzień przylatują do mnie. No jest to dla mnie coś tak wspaniałego. Nie wiem, dla mnie bogactwem jest relacja, bogata relacja z drugim człowiekiem. Jakkolwiek utopijnie może to brzmieć i może gdzieś tam nawet jakieś frazesy zahaczać, jak ktoś tego słucha, ma do tego pełne prawo, to powiem ci, to jest moja droga i jak przeciwstawiam to, no nie wiem, nowemu ciuchowi albo nowemu samochodowi, to dla mnie po prostu jest to nieporównywalne. Czyli te wartości świata kontra te wartości materialne. I czuję dogłębnie, że jest to moja droga, ale każdy tą drogę, wiesz, obiera po swojemu, więc też absolutnie nie chcę niczego narzucać. Mi się to sprawdza. Uważam, że są to moje fundamenty, które odciągają mnie w ogóle od tego konsumpcjonizmu. Ja wiem, że to nie jest mój świat, że też trudno mi się w ogóle w dzisiejszym świecie odnaleźć tak naprawdę, że na każdym kroku zadaję sobie pytania, wiesz, dokąd ten świat zmierza, czy musimy degradować przyrodę, czy musimy ją zawładnąć na różnych płaszczyznach, począwszy od tego naszego ogródka, który wycinamy w pień, lubimy mieć poukładany, po całkowitą degradację, wiesz, oceanów i lasów, więc no, temat jest na pewno gruby, ale myślę, że każdy powinien sobie zadać to pytanie, co jest dla ciebie twoim osobistym bogactwem? To jest bardzo fajne pytanie, nie? I takie troszeczkę też może otwierające
Tak,
horyzonty.
Tak, no bo pytanie, co jeżeli nie posiadanie, nie? Rozwijanie siebie.
Tak, przede wszystkim.
Rozwijanie
tak, samorozwój.
Życie,
to czuję, że...
życie wspólnie ze swoimi wartościami, to jest taki dobry fundament. No i to, co mówisz, relacje, nie?
Tak, zdecydowanie. To jest to bogactwo. Tak, relacje z drugim człowiekiem. No i...
To, że mamy tak duży wysyp depresji. No depresja, to się mówi, że to jest choroba samotności, nie? To jest po prostu zaburzone relacje po prostu z innymi, nie? Czy brak tych relacji.
Wiesz co, nie jestem tu władna jakby by
no
mówić
tak,
o chorobach
to może
klinicznych,
zostawmy.
Więc ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć, natomiast wracając jakby do meritum i może takie pytanie, Mateusz, na ostatniej prostej tej naszej rozmowy. Czym w takim razie dla ciebie jest bogactwo?
Nie wiem. Wiem, czym nie jest na pewno bogactwo. Może to bogactwo, to może to złe słowo. Dlatego mówię, że nie wiem. Ale no, dla mnie jest... Staram się skupiać na tym, żeby nie dążyć do osiągnięć, nie dążyć, żeby być, żeby jak najmniej potrzebować w życiu materialnych rzeczy, a żeby jak najbliżej być innych i żeby być jak najlepszym człowiekiem. To jest według mnie największe bogactwo. Czyli takie bogactwo bycia, nie? W danej chwili. I
bogactwo bycia,
bycia
tak. To też
i
jest
takiego,
from.
Tak, bycia, ale też bycia, no też takiego rozwijania się, nie? Żeby świadomie do tego wszystkiego podchodzić, żeby być po prostu mądrym człowiekiem. Więc to mi się wydaje fajne koncepty. I w ogóle jestem ciekaw świata i ciekawość dla mnie jest takim bogactwem. Więc pod takim kątem. No, jaram się tym, że coraz mniej potrzebuję na przykład materialnych rzeczy, nie? Że, albo że nie mam potrzeby, jak wydajemy kolejną książkę, że nie mam potrzeby takiej, że myślę sobie, czy jak ludzie odbiorą tę książkę, albo czy ktoś kiedyś o mnie napisze w artykuł, czy co. W ogóle mi to znika, nie? Takie rzeczy, jak dawniej miałem, jak byłem dzieckiem, marzyłem, żeby, nie wiem, filmy robić i być sławnym tym. Teraz mówię, kurczę, zobacz, jakie to jest uciążliwe być sławnym. Nie możesz, no jesteś niewolnikiem po prostu oczekiwań innych i innych ludzi. I finalnie pewnie umierasz samotny w tym wszystkim.
No dobrze, myślę, że temat jest bardzo rozwojowy i też jestem ciekawa, jak za rok patrzymy na świat i czy ten świat się zmieni i czy ten świat dostrzeże te inne wartości pozamaterialne, które no, tak naprawdę są na wyciągnięcie czasami nogi, czasami wzroku i tylko trzeba je dostrzec przede wszystkim i tego nam wszystkim życzę, żebyśmy dostrzegali wartości pozamaterialne, szanowali innych ludzi, ale też przyrodę, która no dzisiaj także względem współczesnego globalizmu, ekstremizmu została po prostu przez nas zdegradowana. Mateuszu, dziękuję Ci za kolejną wartościową rozmowę i też dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają. Pozostaje mi zaprosić do kolejnego odcinka
no,
Przełomowych Idei.
Dziękuję Ci, dziękuję słuchaczom.